polityczne studia młodych Polskiego Radia Kielce.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Michał Kita. Program realizuje Wojciech Bolewski, a ten program to oczywiście Polityczne Studio Młodych, audycja, w której przedstawiciele młodzieżówek partii politycznych z województwa świętokrzyskiego debatują o ważnych dla siebie sprawach. Gospodarzem dzisiejszego wydania programu jest Federacja Młodych Socjaldemokratów, a dyskusję poprowadzi Sebastian Gaweł, któremu już teraz oddaję głos.
Dobry wieczór Państwu, dziękuję Panie Redaktorze. Tak jak Pan Redaktor wspomniał, w tej audycji rozmawiamy o sprawach istotnych dla młodego pokolenia. Dzisiaj ze mną w studiu Mateusz Rybiński, pokolenie 2050.
Dobry wieczór Państwu.
Krzysztof Zwierzchowski, Nowa Generacja.
Dobry wieczór Państwu.
Oraz debiutant w naszej audycji, przepraszam, Mateusz Jaros, Młodzi dla Wolności.
Dobry wieczór.
Drodzy Państwo, temat myślę bardzo istotny z punktu widzenia zarówno młodego pokolenia, ale także wszystkich obywateli Polski. Jak widzimy przyszłość Polski, jak widzimy przyszłość Unii Europejskiej? Na ten temat dzisiaj będziemy rozmawiać. Jak Państwo doskonale wiedzą, w ostatnim czasie ponownie mamy do czynienia z dyskusją na temat kształtu Unii Europejskiej i tego, w jakim kierunku powinna zmierzać. Zastanowimy się dzisiaj, czy ten kierunek wytyczony przez ojców założycieli, czyli tak naprawdę Europa ojczyzn, a może jest to już koncepcja troszeczkę przestarzała. Mateusz Rybiński.
Unia Europejska jak najbardziej jest bardzo ważnym elementem polityki Polski, zarówno polityki zagranicznej, jak i gospodarczej. Polska wciąż pozostaje jednym z największych beneficjentów dotacji z Unii, co na przestrzeni ostatnich 15 lat pozwoliło nam osiągnąć bardzo duży wzrost gospodarczy. Spowodowało bardzo wiele nowych inwestycji, co jak najbardziej myślę, że wszyscy oceniamy korzystnie. Dlatego nie do końca są dla mnie zrozumiałe jakiekolwiek koncepcje wychodzenia z Unii Europejskiej. Oczywiście za wcześnie jest, by stwierdzić, jak Brexit odbił się na Wielkiej Brytanii, ale uważam, że to się nie skończy ostatecznie jakoś najlepiej dla Wielkiej Brytanii. Tak samo dobrze nie skończyłoby się dla Polski.
A trzeba wspomnieć, że Wielka Brytania przecież Unię Europejską zakładała tak naprawdę, te wspólnoty europejskie.
No tak, Wielka Brytania była jednym z takich właśnie państw założycieli, ojców założycieli. Oczywiście koncepcja, do której dąży, mam wrażenie, duża część państw członkowskich Unii Europejskiej, czyli takiego państwa federacyjnego, mnie osobiście delikatnie martwi, jak pewnie martwi wiele państw Europy Wschodniej. Ponieważ jedno wielkie państwo europejskie może zatrzeć wszelkie granice pomiędzy różnicami kulturowymi, językowymi. No i pewnie do tego władze takiego państwa by dążyły. Mimo to myślę, że rozmowy na temat takiego potencjalnego jednego dużego państwa są bardzo oddalone w czasie. Obecna sytuacja nie za bardzo na to pozwala, jak również samo nastawienie państw członkowskich do takiej idei również jest przeszkodą. W tamtym tygodniu Parlament Europejski przegłosował projekt zmian dyrektyw unijnych, który jest delikatnie niepokojący, jednak ostatecznie, jak jesteśmy zapewniani, proces przyjęcia tych zmian będzie bardzo długi oraz ulegną one zmianom. Dlatego na obecną chwilę na pewno nie widzę żadnego zagrożenia ze strony Unii Europejskiej dla suwerenności państw członkowskich. Dziękuję.
Ja tutaj jeszcze uściślę, bo Mateusz właśnie przywołał bardzo istotną kwestię, mianowicie rezolucję Parlamentu Europejskiego przyjętą w zeszłym tygodniu. I właśnie ta rezolucja ponownie stała się takim przyczynkiem do rozpoczęcia tej debaty zarówno naszej, jak i w mediach publicznych, a dotyczącej pozycji przyszłości Polski, ale też samej Unii Europejskiej. Zaznaczę tylko, jest to rezolucja, czyli pewnego rodzaju drogowskaz, do zmian, które Parlament Europejski dostrzega, które by trzeba było wprowadzić do traktatów unijnych. Natomiast proszę teraz o zabranie głosu Krzysztofa Zwierzchowskiego.
Ja zdecydowanie uważam, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest w naszym interesie, w interesie polskiego społeczeństwa. No wystarczy przede wszystkim spojrzeć, jaki tak naprawdę skok cywilizacyjny odnieśliśmy od 2004 roku. Nie tylko dzięki unijnym dotacjom, aczkolwiek oczywiście również o tym należy pamiętać, ile zostało wybudowanych autostrad, wyremontowanych szkół i tak dalej. Aczkolwiek pamiętajmy, że środki unijne są tylko pewnym uzupełnieniem rozwoju gospodarczego Polski. Natomiast wiadomo, że dostęp do wspólnego europejskiego rynku, swobodny handel był jakby największą tutaj korzyścią dla rozwoju gospodarczego Polski oraz innych nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Oczywiście tutaj chodzi o to, że firmy z państw członkowskich mogły maksymalizować swoje zyski dzięki nowym rynkom zbytu. O tym należy pamiętać, że właśnie te cztery swobody, czyli swoboda przepływu towarów, swoboda przepływu osób, usług i kapitału, to są największe wartości dodatnie w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o integrację europejską, oczywiście uważam, że jest to jak najbardziej w interesie Polski, ścisła integracja z Unią Europejską. Patrząc na obecną sytuację, jaką mamy za wschodnią granicą, a mianowicie wojna na Ukrainie i to, że Ukraińcy walczą z Rosjanami o tak naprawdę swoją suwerenność i również coraz to nowe problemy, które pojawiają się na świecie, tak naprawdę właśnie patrząc na to, Polska musi zacieśniać integrację z Unią Europejską. Przechodząc do konkretów i tutaj pewnych szczegółów, jeśli chodzi o ogólne pogłębienie integracji Unii Europejskiej i właśnie pójście jakby w stronę właśnie federalizacji Unii Europejskiej. No to oczywiście patrząc na zarys historyczny Unii Europejskiej, Unia Europejska zaczynała od strefy wolnego handlu, była to Europejska Wspólnota Węgla i Stali i założyciele dzisiejszej Unii Europejskiej, między innymi Konrad Adenauer, czyli to były osoby o poglądach chadeckich, chrześcijańsko-demokratycznych, właśnie takich bardziej konserwatywnych, właśnie im się marzyło, żeby Unia Europejska była w przyszłości państwem federalnym. Aczkolwiek, jeżeli mówimy o obecnym kierunku integracji europejskiej, oczywiście ta integracja europejska się zacieśnia, natomiast jeżeli mówimy o tak zwanym superpaństwie europejskim, no do tego jest jeszcze naprawdę bardzo długa droga. Obecnie Unia Europejska w stadium swojego rozwoju integracyjnego znajduje się gdzieś pomiędzy, no jest to Unia celna, jest to jeszcze nie w pełni, ale w dużej mierze Unia walutowa, natomiast jeszcze nie jest to Unia gospodarcza. Jeszcze nie została tutaj dokończona między innymi budowa rynku wewnętrznego Unii Europejskiej i no dużo kompetencji jednak jest jeszcze w gestii państw narodowych.
No i Przepraszam, Unia walutowa też jeszcze nie jest zakończona.
No dokładnie, bo jeszcze nie wszystkie państwa członkowskie są w strefie euro, czego tutaj Polska może być przykładem. Ja osobiście uważam, że głębsza integracja Unii Europejskiej powinna być tam, gdzie da nam to jako Polsce i również jako wszystkim państwom członkowskim, również tym słabszym, zdecydowane korzyści, a jednocześnie Unia Europejska nie powinna się wtrącać w pewne rzeczy, gdzie państwa członkowskie mogłyby sobie dać radę oraz w których które tak naprawdę mogłyby negatywnie wpływać na przykład na rozwój gospodarczy państw członkowskich. No i właśnie tutaj przechodząc do ostatnich bieżących wydarzeń, a mianowicie tak zwanych reform traktatowych Unii Europejskiej, te reformy zakładają między innymi zmianę zasady głosowania w Radzie Unii Europejskiej. Czyli tutaj pojawia się odejście od zasady jednomyślności między innymi w kwestii polityki zagranicznej i polityki obronnej na większość kwalifikowaną, która polega na tym, że przynajmniej 55% państw członkowskich Unii Europejskiej, które posiadają 65% ludności całej Unii Europejskiej, właśnie może coś przegłosować. Oczywiście ten projekt zmian traktatowych zmienia to i jakby uprzywilejowuje mniejsze państwa członkowskie, zmniejszając tą liczbę mieszkańców do 65% do 50%. Aczkolwiek już tak trochę, żeby nie zanudzać tutaj naszych widzów takimi, naszych słuchaczy takimi właśnie tutaj szczegółami, to oczywiście ogólnie mówiąc to te reformy traktatowe znoszą prawo weta na przykład w kwestii polityki zagranicznej i polityki podatkowej. No z jednej strony, no patrząc na wydarzenia związane z wojną na Ukrainie, to tak naprawdę mogliśmy zaobserwować, że mieliśmy blokadę na samym początku tej pomocy dla Ukrainy i co ciekawe, jednym z największych blokujących były Niemcy. Niemcy, które generalnie są największym państwem europejskim i właśnie dużo eurosceptyków i takich prawicowych populistów mówi właśnie, że no Unia Europejska jest niemiecka. Otóż paradoksalnie właśnie jeśli chodzi o tą integrację europejską, to w wielu sprawach tak naprawdę Niemcy wielokrotnie pokazywały, że są tym hamulcowym integracji europejskiej. Dlatego no, pod tym względem ze zniesieniem tej zasady jednomyślności można się zgodzić, aczkolwiek jest to tak naprawdę bardzo złożona kwestia i o ile jeszcze w tej kwestii może to być na przykład z korzyścią dla naszego kraju, o tyle w innych kwestiach no może to być pewnym zagrożeniem. Te reformy traktatowe również zakładają między innymi włączenie części kompetencji do kompetencji wyłącznych Unii Europejskiej, między innymi kwestii ochrony środowiska, czyli polityki ochrony środowiska i bioróżnorodności. Ja się z tym zdecydowanie nie zgadzam. Znaczy uważam, że oczywiście Unia Europejska powinna się zajmować kwestią ochrony środowiska, dlatego że kwestia klimatu to jest kwestia naprawdę, jest to kwestia ponadnarodowa i same państwa członkowskie nie są w stanie tak naprawdę sprostać temu problemowi, jakim jest między innymi ocieplenie klimatyczne, tak? I ten kryzys klimatyczny. Aczkolwiek trzeba tutaj również patrzeć pragmatycznie, że państwa członkowskie również pod względem rozwoju gospodarczego są zróżnicowane, a polityka ochrony środowiska mocno oddziaływuje na to. No i o ile na przykład w kwestii polityki energetycznej uważam, że powinna być zbudowana taka unia energetyczna, co zresztą było projektem premiera Donalda Tuska w 2014 roku i o czym również ostatnio, no jakiś już czas temu mówił w Europarlamencie minister Radosław Sikorski, europoseł Radosław Sikorski, że powinna powstać w Unii Europejskiej unia energetyczna, między innymi unia gazowa. Chodzi między innymi o to, żeby Unia Europejska była jednolitym odbiorcą na przykład gazu, a celem tego jest przede wszystkim jakby uniezależnienie się od surowców rosyjskich i również to, żeby Rosja, żebyśmy nie byli, my jako na przykład Polska, nie byli aż tak podatni na manipulacje cenowe ze strony Rosji oraz żeby przede wszystkim była ta konkurencyjna, żebyśmy nie byli skazani na monopol ze strony Rosji, tylko na przykład na różnych dostawców gazu i żeby ta zasada konkurencyjności, która jest wpisana w traktaty unijne, tutaj również na tej płaszczyźnie Unii Energetyki funkcjonowała, co potem powinno się przełożyć na niższe ceny. Bo jak mamy konkurencję, no to wtedy jest wybór i mogą być niższe ceny tych surowców. Natomiast pamiętajmy, że ta polityka ochrony środowiska to jest tak naprawdę dużo szersze pojęcie. No i tak jak mieliśmy w ostatnim czasie dużo dość mocnych, wyśrubowanych regulacji unijnych, na przykład zakaz sprzedaży aut spalinowych od 2035 roku, z czym się również osobiście nie zgadzam i przeciwko czemu głosowali eurodeputowani również Platformy Obywatelskiej i PSL-u i również całej Europejskiej Partii Ludowej. No według mnie jest to tak naprawdę taki pewien element no centralnie sterowany, który według mnie nie wpłynie, uderzy mocno w europejskich konsumentów z wielu względów, między innymi również chodzi o ceny eksploatacji. Nie wiemy, jak ta kwestia w 2035 roku będzie wyglądała, a póki co Polska jest w ogonie, jeśli chodzi o ilość ładowarek samochodów elektrycznych na 100 kilometrów. Także tutaj uważam, że reasumując, w pewnych kwestiach Unia Europejska powinno być więcej Unii Europejskiej, na przykład też w kwestii, zgadzam się na przykład z tym, że polityka zagraniczna, polityka obronna ma zostać przeniesiona do tych kompetencji dzielonych, bo na przykład nasz europoseł Radosław Sikorski kiedyś wspomniał, że powinny zostać utworzone legiony europejskie, które powinny być uzupełnieniem dla armii państw członkowskich, czyli tam, gdzie to może dać nam realne jako Unii Europejskiej oraz jako wszystkim państwom, w tym Polsce, bo również powinniśmy o swój interes tutaj zabiegać, może być korzystne, a tam, gdzie może tak naprawdę w dużym stopniu negatywnie oddziaływać, to też przeregulowanie Unii Europejskiej Tego generalnie powinno być mniej oraz na tych, w tych pewnych kompetencjach Unii Europejskiej nie powinno być aż tak dużo. Także jeśli chodzi o te zmiany traktatowe, należy o tym dyskutować. Duża część tych zmian według mnie jest, powinna iść do przodu, jest ok. Natomiast jest to też troszeczkę zbyt ambitny projekt, który może przynieść również wiele, no wiele negatywnych skutków, jeżeli on zostanie wprowadzony tak naprawdę już za niedługo, tak? Patrząc jeszcze na te zróżnicowania w rozwoju państw członkowskich, no i tym bardziej, że jeszcze Ukraina może wstąpić do Unii Europejskiej, więc również według mnie na to też, to też należy brać pod uwagę. Więc no generalnie, jak póki co z mojej strony, to tyle.
Ja przepraszam cię, Krzyśku, troszeczkę cię sprowokuję, ale mam wrażenie, że to jest takie troszeczkę wchodzenie w morze, ale do pasa. To znaczy część faktycznie jak wspólna armia, myślę, że się zgodzimy, że posiadanie tak. Już wspólnej armii to jest taki naprawdę poważny krok, jeżeli chodzi o pójście w stronę tej federalizacji. Jakbyśmy sobie wyobrazili taki suwak, tak? Mhm. To jednak wspólna armia przesuwa ten suwak bardzo ostro w stronę federalizacji. Dokładnie. Natomiast właśnie takie kwestie, jak chociażby wspomniałeś o środowisku, tak? Wydawałoby się, że jednak kwestia środowiska, zabezpieczenia wspólnego dobra, no tak naprawdę na terenie Unii Europejskiej, tak? Tutaj pojawia się ta kwestia lasów, tak? Tego, czy Angela Merkel albo Ursula von der Leyen przyjadą z piłą motorową i będą nam te lasy wycinać, tak? Finowie też są przeciwko, ale Finowie są przeciwko z innego powodu, mianowicie po prostu ich przemysł też i gospodarka opiera się między innymi na drewnie, tak? I na wyrobach z drewna. Wrócimy jeszcze do tego. Jest to na pewno bardzo ciekawy wątek właśnie chociażby ta wspólna armia, o której coraz częściej się mówi, zresztą Eurokorpus funkcjonuje i ma się całkiem nieźle. Polska jest jednym z państw ramowych Eurokorpusu i my tam faktycznie naszych żołnierzy już oddelegowaliśmy, tak? Ale teraz proszę bardzo, Mateusz Jaros.
No ja w pewnych aspektach zgodzę się z moimi przedmówcami. To, że wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, no nam początkowo pomogło nam gospodarczo. Nasza infrastruktura od 2004 roku została rozbudowana i to widać gołym okiem, że wszystko poszło do przodu. Ale Unia zaczęła się zmieniać sama w sobie wewnętrznie od tamtego momentu. No między innymi zaczęła też coraz bardziej zagłębiać się w sprawy wewnętrzne członków. Między innymi problem był ten, który do tej pory się z nim zmagamy, czyli brak wypłacenia środków z KPO, mimo tego, że można władzę PiS lubić lub nie lubić, ale no nie danie nam funduszy za to, że łamaliśmy praworządność, którą określili sobie jakby ludzie właśnie w Brukseli i stwierdzili, że tak nie wolno i dlatego nie dadzą nam pieniędzy, no nie jest zbyt, że tak powiem, czymś, co powinno mieć miejsce i według mnie Unia Europejska nie powinna mieć aż tak głębokich kompetencji w wpływanie na suwerenność danych krajów członkowskich. Jeśli chodzi o sprawy klimatyczne, o których też wspominaliście, no to ten pakiet, który jest obecnie bardzo popularny, czyli Fit for 55, według mnie wprowadza niektóre rzeczy, które no, na które po prostu nie stać typowego obywatela lub obywatelkę Polski, ponieważ na przykład no, zakaz sprzedaży samochodów, zakaz rejestracji samochodów spalinowych po 35 roku. No, w tym momencie to się wydaje, że to jest daleko, że to jest od tego momentu 12 lat, ale no, Polacy jednak jeżdżą w tym momencie, mamy praktycznie najstarsze samochody w całej Unii Europejskiej. Tutaj się nie kupuje dużo nowych samochodów. I szczególnie jest też duża niechęć do samochodów elektrycznych ogólnie, więc jest też mało ładowarek, tak jak kolega wspomniał. Nie ma tej infrastruktury i to jest jeden z wielu problemów, które będą na nas możliwe, że wymuszone. Mam nadzieję, że nie. Na przykład Niemcy mogli się od tego minimalnie chociaż ustrzec, mimo tego, że mają są dużo bogatszym społeczeństwem, mają lepszą infrastrukturę, a i tak mogą udało im się jakby wywalczyć to, że będą mogli rejestrować samochody spalinowe tylko na specjalny rodzaj paliwa, który będzie dostępny, który jest produkowany w sumie tylko w Niemczech w tym momencie. I
to jest chyba właśnie siła dyplomacji niemieckiej, że tak, właśnie tak, mieli tak. sobie to wywalczyć tak naprawdę.
Do tego też, to też jest temat jeden, który chciałem poruszyć, że po prostu polscy politycy jak do tej pory, nieważne z której byli partii, jakby nie byli do końca w stanie tam w Unii wywalczyć naszych interesów tak, jak powinni to móc zrobić. Nie wiem, z czego to wynika do końca, czy po prostu, nie wiem, czy się boją tych innych polityków z innych krajów, czy myślą, że nie mają takiej siły przebicia, ale po prostu często jest tak, że no, czy Niemcy, czy Francuzi, czy nawet Węgrzy, którzy, no, o których ludzie też sądzą różnie, potrafią sobie wywalczyć swoje zdanie i swoje jakby rzeczy, na których im zależy, a u nas to tak zawsze wynika, że na przykład premier Morawiecki mówi, że na początku coś podpisuje, później mówi, że on tego nie chce i nie będzie robił, a później i tak nic z tym nie robi, bo już nie może, bo już wcześniej podpisał, a potem z tym walczy, z tym, co zrobił. No, były tak kilka przykładów tego zachowania. No, moim zdaniem, jeśli chodzi o federalizację Unii, do której tutaj znaczy główny temat, no to byłem ostatnio na wykładzie w Kielcach właśnie, tutaj na dworcu PKS, naszym nowym odnowionym, doktora Jacka Bartosiaka. On też poruszany był ten temat. No tutaj mniej więcej się z nim zgodzę częściowo. No mówił on, że jeśli chcemy konkurować gospodarczo z Chinami, z Indiami, no właśnie, czy, tak. Czy ze Stanami, no to Europa musi się sfederalizować, ale no wynika z tego bardzo dużo, że tak powiem, nie rzeczy, które mogą później tak. Na przykład Hiszpanie, którzy są też dużą częścią Unii Europejskiej, nie mają kompletnie pojęcia o zagrożeniu ze strony Rosji, na przykład tak jak my o to odczuwamy. A my nie odczuwamy na przykład tego zagrożenia imigracyjnego, tak jak Włosi. No i czy ta Europa byłaby kiedykolwiek w stanie się dogadać, czy nie, to jest też temat na już dłuższą dyskusję, bo każdy kraj ma swoje priorytety i każdy kraj jakby patrzy w tym momencie głównie na siebie. No. I jakby przynajmniej takie można odnieść wrażenie po tym, co się działo na przykład w przypadku Ukrainy. Niemcy grali pod siebie, my staraliśmy się pomóc, a jako kraj, czy wyszliśmy na tym dobrze, czy nie, to już też inna kwestia. A Niemcy na początku blokowali dostawy broni na przykład na samym początku i po prostu chodzi mi o to, że stworzenie takiej federalnego kraju, tak jak między Stany Zjednoczone, no w tym momencie na pewno byłoby bardzo, bardzo niekorzystne, bo naprawdę to mogłoby być jeszcze większa, jakby spowodować większe napięcia i na razie jestem za tym, żeby każdy kraj był po prostu miał jak największą możliwą suwerenność, ponieważ każdy ma co innego, tak naprawdę swoje podejście i swoje plany. I też na przykład pierwsze pytanie, jaki miał być język główny tej całej Unii, bo musiał być jakiś główny język, albo przynajmniej dwa, albo trzy. No i który dam angielski na początku, bo czy znaczy właśnie, jaki prawie miał być wybrany ten najważniejszy język tej Unii. No i takich pytań można mnożyć wiele i to jest jeszcze kwestia naprawdę, według mnie, która nie powinna być no nie powinno to nastąpić jak najszybciej, bo też nie jesteśmy gotowi i każde państwo powinno mieć na razie jeszcze swoją suwerenność i samo decydować o sobie. To na razie tyle.
Ja mam teraz takie pytanie, może też troszeczkę prowokujące, ponieważ my dostrzegamy w Unii, każde państwo myślę, że dostrzega w obecnym kształcie Unii Europejskiej zarówno zalety, jak i wady. Nie ma tworów idealnych. Natomiast spójrzmy na to, że Ukraina, mimo właśnie tych wad, które dostrzegamy, mimo pewnego tak naprawdę są momenty, w których Unia wydaje się całkowicie sparaliżowana decyzyjnie. Tak? Natomiast mimo to Ukraina chce dołączyć do Unii Europejskiej i bycie w Unii Europejskiej jest już pewnego rodzaju postrzegane jako de facto bycie członkiem Zachodu, tak? Nie utożsamianie się z tym Wschodem w rozumieniu w byciu państwem satelickim Rosji pod wpływem tak naprawdę rosyjskim. No i właśnie to pytanie chciałbym skierować do was wszystkich. Wracamy do tej kolejności, czyli teraz Mateusz. Czemu tak naprawdę Ukraina, dostrzegając te wszystkie wady, znając te wady tak naprawdę, pomimo nich decyduje się w tak ekspresowym tempie i z drugiej strony Unia Europejska też dostrzega ten fakt, że Ukraina, jeżeli nie w Unii, no to tak naprawdę państwo zależne od wpływów rosyjskich. Z czego to wynika i z czego i czy to jest właśnie tak naprawdę wyraz, że Unia Europejska właśnie, że to jest przyszłość, że przyszłość Ukrainy to jest Unia Europejska i jednocześnie jaka rola Polski w tym wejść, no bo stracilibyśmy tak naprawdę tą możliwość opowiadania się jako całkowicie ta wschodnia flanka, przynajmniej w tym rejonie, tak? Jaka rola Polski w dołączeniu Ukrainy do Unii Europejskiej?
Na te przyczyny takiej chęci akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, jeśli chcemy je poznać, to wystarczy spojrzeć na historię Ukrainy od jej powstania w latach 90. No, od samego początku istnienia tego państwa widzimy silne wpływy Federacji Rosyjskiej na rząd tego państwa, na militarne ataki, jak chociażby aneksja Krymu w 2014 roku. No, i zapędy imperialne Rosji były nam znane właściwie od zawsze. I Ukraina w końcu na własnej skórze już tak naprawdę się przekonała, co znaczy siła Federacji Rosyjskiej i zrozumiała, że w pojedynkę nie może opierać się tak jednak potężnemu przeciwnikowi.
I przeszła duże zmiany, to też trzeba zaznaczyć.
I przeszła duże zmiany, chociaż myślę, że Ukraina już po wojnie nie będzie od razu gotowa, aby dołączyć do Unii Europejskiej, ponieważ pamiętajmy, że takie państwa muszą spełniać wszystkie kryteria, aby dołączyć do wspólnoty europejskiej.
Tak zwane kryteria kopenhaskie i tutaj już trzeba przyznać, że Ukraina całkiem nieźle już obecnie wypełnia. Co prawda tutaj jest wola z dwóch stron, żeby akcesja Ukrainy do Unii miała, że tak powiem, stałe tempo. Nie może być to tempo nad wyraz ekspresowe, ale stałe tempo. Natomiast właśnie a propos tego, czy naszą rolą Polski, tak, przyszłego rządu właśnie jest takie, być może trywializuję, ale troszeczkę pomaganie jak takiemu młodszemu bratu wejść do tej Unii Europejskiej? Czy tak można by określić naszą rolę w tym procesie?
Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej jest jak najbardziej w naszym interesie, dlatego powinniśmy całymi siłami wspierać Ukrainę, aby udało im się spełnić wszelkie wymagania akcesji oraz wszelkimi siłami powinniśmy wspomagać cały czas naród ukraiński, który jednak na terenach Rzeczypospolitej jest w milionach. I ostatecznie pomoc nasza, jak i całej wspólnoty przyczyni się do odbudowy oraz wzrostu gospodarczego Ukrainy. Dlatego, tak jak mówię, to jest długa droga, ale myślę, że to będzie droga pełna pomocy oraz zacieśnienia więzi pomiędzy narodem oraz rządami polskim oraz ukraińskim.
Krzysztofie, to ja jeszcze dopytam, być może właśnie to dołączenie Ukrainy do Unii Europejskiej jest możliwością zasypać tę wieloletnią przepaść wywołaną tragicznymi wydarzeniami historycznymi. Być może jest to też sposób na zbudowanie wspólnej polityki historycznej i końcowe już faktyczne połączenie naszych dwóch sąsiadujących narodów.
Ja przede wszystkim uważam, że no kwestia polityki historycznej polsko-ukraińskiej no to jest na pewno kwestia złożona, aczkolwiek musimy pamiętać o tych pewnych zaszłościach. Natomiast z drugiej strony musimy też pamiętać, że ta historia tak naprawdę cały czas się toczy i ona cały czas się zmienia. I o ile no podczas II wojny światowej mieliśmy tutaj do czynienia z tymi przykrymi wydarzeniami, między innymi rzezi wołyńskiej, to no jednak obecnie, patrząc na te stosunki polsko-ukraińskie w przeciągu ostatnich kilkunastu, mówię tutaj już o pewnym szerokim przedziale czasowym, kilkunastu lat po 89 roku, jednak się naprawiały, bo tak jak pamiętamy właśnie w 2014 roku mieliśmy do czynienia z Euromajdanem, to jednak polscy politycy ponad podziałami zarówno z Platformy, ówcześnie wtedy rządzącej Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości, jeździli do Kijowa na Ukrainę właśnie wspierać walczących Ukraińców w Euromajdanie, walczących właśnie z ówczesnym prezydentem Janukowyczem oraz który właśnie nie chciał wtedy tej głębszej tej integracji Ukrainy z Unią Europejską, odrzucając to porozumienie pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską, którzy właśnie walczyli o to, żeby Ukraina stała się członkiem Unii Europejskiej, jak również politycy wtedy rządzącej Platformy, między innymi minister Radosław Sikorski, który pojechał do Kijowa negocjować właśnie kwestie ukraińskie i też uspokojenie tego konfliktu pomiędzy Ukrainą a Rosją, też z ukraińskim społeczeństwem, a ówczesnym prorosyjskim prezydentem Janukowyczem. I tak naprawdę po tych negocjacjach ten Euromajdan się uspokoił, także tak naprawdę mogliśmy zauważyć to ocieplenie relacji i tym bardziej zauważyliśmy to 24 lutego 2022 roku po wybuchu wojny i w przeciągu tych kilkunastu miesięcy, kiedy Polacy pokazali tak naprawdę, otwarli swoje serca dla uchodźców z Ukrainy i Ukraińcy tak naprawdę bardzo to doceniali. Tym bardziej, że musimy pamiętać, że dużo Ukraińców w przeciągu ostatnich lat przyjeżdżało do Polski tutaj do pracy.
I uczyć się,
dokładnie. I pracujący Ukraińcy między innymi tutaj płacą składki ZUS, składki emerytalne, dzięki czemu ta dziura w systemie emerytalnym się zmniejsza i te pieniądze idą na emerytury naszych babć i dziadków i między innymi również wzmacniają naszą gospodarkę i bardzo sobie tak naprawdę cenią Polskę i myślę, że ogólnie mówiąc, my też tutaj Ukrainie bardzo dużo pomogliśmy, między innymi kwestii pomocy militarnej, co trzeba oczywiście przyznać naszemu rządowi, że tutaj Polska była jednym z głównych, z większych pomocników, jeśli chodzi o kwestie dostarczania broni i również pomoc samych Polaków, pomoc dla ukraińskich uchodźców. Aczkolwiek no wiadomo, że tutaj też Konfederacja mówiła o tych akcentach historycznych i właśnie wykorzystywała te akcenty też po wybuchu wojny, żeby jednak no tak bardzo tutaj na Ukrainę, na tą przyjaźń polsko-ukraińską nie stawiać. No obecnie też widzimy pewne właśnie problemy gospodarcze, tak jak tutaj ostatnio właśnie teraz obecnie mamy protest transportowców na granicy polsko-ukraińskiej, czy mieliśmy sytuację związaną z ukraińskim zbożem. Przechodząc do twojego, Sebastian, tutaj pytania, czy członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej może jakby pomóc w ociepleniu relacji pomiędzy Polską a Ukrainą? Ja uważam, że no przede wszystkim no to jest dość złożony temat, bo tutaj również obecne czynniki na to wpływają, tak jak powiedziałem, te kwestie dotyczące rolnictwa, kwestie gospodarcze i również jeżeli Ukraina dołączy do, stanie się członkiem, pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, to wiadomo, że również dołączy do wspólnego rynku europejskiego i ogólnie uważam, że no, te kwestie trzeba w pewien sposób rozwiązać. Kwestie też historyczne, ale powinniśmy się tym zająć dopiero kiedy skończy, miejmy nadzieję jak najszybciej, skończy się wojna na Ukrainie i wtedy oczywiście te kwestie historyczne powinny zostać rozwiązane. I oczywiście również powinniśmy też jako Unia Europejska pomagać w odbudowie Ukrainy. Ukraina, tak jak już tu wspomniałeś, powinna spełniać te kryteria kopenhaskie, czyli powinna zreformować swój system sądownictwa, bo tutaj też mówimy o rządach prawa i o dobrze funkcjonującej gospodarce rynkowej, czyli pewne reformy na pewno będą musiały zostać przeprowadzone, żeby Ukraina została się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, aczkolwiek ja życzę Ukrainie, żeby do Unii weszła jak najszybciej, pomimo oczywiście pewnych tutaj, co no, też widzimy, komplikacji.
Duże zastrzeżenia są dotyczące przede wszystkim skali korupcji mimo wszystko. Tak. Jest, tutaj nie ma co, z całym szacunkiem do państwa ukraińskiego, ale jednak my też z tym problemem po prostu długo się borykaliśmy.
Również Bułgaria, która jest obecnie członkiem w Unii od 15 lat, jest najbiedniejszym członkiem Unii Europejskiej, również do tej pory zmaga się z gigantyczną korupcją, tak? Więc również można to też wziąć pod uwagę, że no, Ukraina może za kilka lat dołączyć do Unii Europejskiej, ale z korupcją, podobnie jak obecna Bułgaria, też się dalej będzie zmagać. I ja też uważam, że w naszym interesie jest członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, nawet gospodarczych, bo no, z jednej strony faktycznie mamy kwestie dotyczące rolnictwa i wtedy Ukraina stanie się automatycznie największym beneficjentem środków ze wspólnej polityki rolnej. Obecnie jest to Polska. Także tutaj na pewno trochę na tym stracimy, ale jednocześnie na przykład polskie firmy będą miały bezproblemową możliwość ekspansji, rozwoju swoich firm na Ukrainę, tak jak to po wejściu do Unii Europejskiej zrobiły Niemcy, czy inne państwa Europy Zachodnie, instalując swoje firmy, między innymi czy część filii swoich firm w Polsce, dużych międzynarodowych firm. Tak samo również Polska może prowadzić tą politykę ekspansywną, polscy przedsiębiorcy swoich firm, na Ukrainę ze względu na tańszą siłę roboczą. I również to, o czym chciałbym tutaj dodać, również w kontekście polityki, poszczególnych polityk Unii Europejskiej i też tych formalnych kwestii, o których wspomniałem przy tej reformie traktatów, czyli głosowania, również tutaj Ukraina w wielu kwestiach jako ten biedniejszy członek Unii Europejskiej, jeżeli Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej, i również Polska jako ten już dużo bogatszy, takie już powiedzmy nie najbiedniejsze państwo Unii Europejskiej, bo nasz dochód w PKB na mieszkańca w stosunku do średniej Unii to jest 80%, więc naprawdę już te zaległości nadrobiliśmy, aczkolwiek w stosunku do najbogatszych państw jeszcze jesteśmy tym nieco biedniejszym państwem. I tak jak już tu wcześniej wspomniałem, niektóre kwestie, takie jak kwestie podatkowe, kwestie też tych regulacji środowiskowych wyśrubowanych, mogą być niekorzystne cały czas są niekorzystne dla polskiej gospodarki i tym bardziej będą niekorzystne dla gospodarki ukraińskiej. Także w wielu kwestiach tutaj Ukraina, jako również wtedy
bardzo cię przepraszam, bo jeszcze będzie, Mateusz, i ostatnie zdanie.
Też przepraszam, co ci
Mateusz. Mateusz, bardzo cię proszę.
Ja się odniosę do słów właśnie mojego przedmówcy co do tej polityki historycznej, no ponieważ wiemy, co się stało w czasie tam II wojny, w czasie na Wołyniu, w czasie tej rzezi wołyńskiej, no i do niej mimo naszej ogromnej pomocy i tego, co nasi obywatele zrobili na początku wojny i później dla obywateli Ukrainy i co nasz rząd robił dla Kijowa i dla całej Ukrainy, do tej pory nie usłyszeliśmy nawet słowa przepraszam od prezydenta Zełenskiego za tą ogromną tragedię, która miała miejsce te już prawie 100 lat temu. I po prostu wystarczyło jakieś oficjalne pismo z przeprosinami i naprawdę sprawa by mogła być już szybko, dawno załatwiona. Do tego jeszcze teraz problem obecny na granicy z przewoźnikami i wcześniej problem ze zbożem nie pomaga jakby w całej tej sytuacji. Dlatego też wielu naszych sympatyków niezbyt, że tak powiem, to nie przepada za Ukrainą, delikatnie mówiąc, i za naszymi tymi stosunkami i za pomocą. Tutaj przykładem mogą być właśnie znowu wrócę do tych Niemców, którzy zaczęli pomagać dopiero po jakimś czasie, kiedy zobaczyli, że Ukraina jednak ma jakiekolwiek szanse w starciu z Federacją Rosyjską i że jest w stanie w tej wojnie nie przegra od razu i nie podda się Putinowi. My pomagaliśmy od razu, pomagaliśmy nawet często ponad nasze siły, dając dużo broni, dużo broni nam potrzebnej. Też teraz robiliśmy zakupy w międzyczasie, ale te zakupy oczywiście przyjadą dopiero za kilka lat. Nie wszystko jest od razu. Co do wstąpienia samej Ukrainy do Unii, na pewno to nie przyjdzie szybko. Najpierw wojna musi się skończyć, później Ukraina musi spełnić te wszystkie warunki, o których już tutaj było wspomniane. No jeśli na pewno, jeśli wstąpi, będzie to dla nas dobre, ale tylko w tym momencie, jeśli będziemy w stanie właśnie pomóc w odbudowie i rozbudowie tej Ukrainy, tak jak mniej więcej Niemcy robiły, gdy my wstąpiliśmy do Unii. Większość właśnie wtedy pieniędzy, które dostawaliśmy z dotacji unijnych na budowę dróg czy inne infrastruktury, i tak większość na przykład maszyn, którymi były budowane te wszystkie rzeczy, wychodziło z niemieckich fabryk, czyli tak naprawdę Niemcy zarabiali, mimo że nam oddawali te pieniądze w Unii, to później i tak niemieckie firmy na tym zarabiały. Jeśli będziemy w takiej sytuacji w stosunku do Ukrainy, na pewno wiele na tym zyskamy, ale to wszystko zależy od tego, jak silną pozycję będziemy mieć i w tej Unii, która cały czas się zmienia, i ogólnie jeśli w pozycji międzynarodowej, no i samej jakby pozycji nas wobec Ukrainy, a tego na razie ciężko jest przewidzieć. Zobaczymy, jak obecny nowy rząd, który niedługo powstanie, będzie się zachowywał właśnie w kwestii polityki międzyzagranicznej i w samych relacjach z Ukrainą. Dziękuję.
Mam nadzieję, że nasza audycja troszeczkę rzuciła światła na to, jak młodzi ludzie postrzegają przyszłość Unii Europejskiej. Też specjalnie zahaczyliśmy o te wątki ukraińskie, które są jak najbardziej na czasie, i chciałbym, żeby już właśnie na sam koniec wybrzmiało, że mimo wszystko Ukraina tak naprawdę walczy też za nas. Jeżeli ekspansja Rosji przebije się przez Ukrainę, to my jesteśmy tak naprawdę kolejni zagrożeni atakiem. Ze mną w studiu byli dzisiaj Mateusz Rzybiński, Pokolenie 2050.
Dziękuję bardzo za miłą rozmowę.
Krzysztof Zwierzchowski, Nowa Generacja.
Dziękuję bardzo za dyskusję.
Mateusz Jaros, Młodzi dla Wolności.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Audycję prowadził Sebastian Gaweł, Federacja Młodych Socjaldemokratów. Do usłyszenia.
Polityczne studia młodych Polskiego Radia Kielce.